Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu, mówią realizujący Łukasz Kurzawski i prowadzący Rafał Regulski. Witam też mojego gościa, panią Agnieszkę Kalugę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
11 stycznia tego roku pani Agnieszka na swoim blogu napisała coś, czemu nadała tytuł 10. 10 lat temu za murami, za parawanami, za wykafelkowanymi salami urodziła się dziewczynka. Siostra Calineczki, Kilograneczka. Była tak maleńka, a świat tak wielki, że musiała zamieszkać pod przejrzystym kloszem, bo niczym pamiętna róża stanowczo nie lubiła przeciągów. Paradoks Kilograneczki polega na tym. Od 10 lat usilnie ma tylko 10 dni. I zamiast pod kloszem pomieszkuje w kilku sercach naraz. Czy to jest zapis pani własnego doświadczenia?
No tak, nie da się ukryć, że tak. 10 lat temu urodziłam córeczkę, która ważyła kilogram i która żyła 10 dni. I to właściwie był początek, to był koniec, ale też początek zmiany mojego życia. Otwarcia się też na, no, na tą stronę, gdzie nie jest pięknie, gdzie nie żyjemy długo i szczęśliwie, ale gdzie, kiedy dzieją się takie rzeczy, które wywracają świat do góry nogami.
O tym będziemy rozmawiać podczas tej niecałej godziny do 22. Chcemy podjąć trudny temat, jakim jest strata bliskiej osoby, jak to przeżywamy, jak o tym mówimy, z kim wtedy rozmawiamy, a może zamykamy się w sobie. Ktoś zapyta, dlaczego właśnie dziś ten temat, taki bardziej może listopadowy. Otóż wyjaśniam. Blog pani Agnieszki bierze udział w konkursie na Blog Roku. Zaszedł już daleko. Głosowanie kończy się za kilka dni. Jeżeli Państwo po wysłuchaniu naszej audycji uznają, że mój i Państwa gość, pisząc o sprawach tabu, o sprawach niemedialnych, o sprawach wypychanych właściwie ze świadomości, czyni rzecz pożyteczną i potrzebną, to mogą Państwo po prostu temu blogowi pomóc. Podczas rozmowy czekać będziemy na Państwa opinie i uwagi pod numerem 618-654-654. To jest numer stacjonarny. Można też napisać kilka słów w mailu i wysłać na adres antena@radiomerkury.pl.
Sorry is all that you can say. Years gone. Sorry. Forgive me. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me. Forgive me. But you can say, baby.
618-654-654. Gdyby Państwo chcieli, to mogą zadzwonić. Pani Agnieszko, od śmierci Pani córki minęło 10 lat. Czy czas uleczył rany?
I tak, i nie. Zawsze się buntowałam na takie stwierdzenie, szczególnie w takim niedalekim czasie od śmierci córeczki, że czas leczy rany, ponieważ u mnie było tak, że minęło pół roku, minął rok i ja czułam się raczej gorzej niż lepiej. Teraz minęło 10 lat i nie wiem, czy czas leczy rany, ale czas bardzo łagodzi i czas zabliźnia. Czyli raczej widzę to w kategoriach blizn, które zostają na całe życie, a nie ropiejących ran. Jeżeli komuś te rany ropieją po 10 latach, to potrzebuje pomocy, to na pewno. Natomiast blizny mamy i będziemy je do śmierci nosić. I będziemy pamiętać, dlaczego są.
A pamięta Pani 10 lat temu, czy to był jakiś bunt w reakcji na tę tragedię? Czy pokornie Pani przyjęła te tak zwane wyroki losu?
Nie da się przyjąć pokornie śmierci dziecka. Nie wyobrażam sobie tej sytuacji.
Czyli bunt.
Też. Bunt to jest mocne słowo. To jest bardziej takie oniemienie. Ponieważ życie, które się toczy, jest uporządkowane. Człowiek wie, że rodzą się dzieci, potem my umieramy, te dzieci nas chowają, one mają swoje dzieci. Nagle ten świat, cały ten porządek zostaje zburzony i człowiek przestaje rozumieć rzeczywistość. Bo jeżeli może tobie umrzeć dziecko, to może tobie umrzeć mąż. Bo może się wszystko wydarzyć. Jest, na pewno jest bunt i złość ogromna, tak? Wszystkie te pytania, dlaczego mnie to spotkało i co zrobiłam złego, czegoś zaniedbałam, kogoś skrzywdziłam, czy to dziecko cierpi w imię czegoś, to wszystko się pojawia. I tak naprawdę stoimy przed takim wielkim pytaniem, dlaczego, i nie ma odpowiedzi na to pytanie.
Dobry wieczór.
Halo.
Halo. Witam, no to już drugi telefon i chyba słuchacze na razie robią takie przymiarki. Pani Agnieszko, a czy pamięta Pani, gdzie Pani, u kogo znalazła wtedy ukojenie?
Powiem tak, mam duże szczęście, bo mam bardzo, bardzo serdeczną rodzinę i tutaj i rodzice, i mąż przede wszystkim to były osoby, które też i dotknięte tą tragedią, ale też bardzo dbające o mnie, żebym ja się podźwignęła. Także to na pewno tutaj ta droga. Natomiast tak naprawdę w bólu, w rozstaniu, w stracie jesteśmy sami. Jeżeli w sobie nie znajdziemy tej siły i się sobą nie zaopiekujemy, ja zawsze mówię to mamom po stracie, które znam, żeby siebie potraktować jak rekonwalescenta po bardzo ciężkiej chorobie i żeby się sobą zaopiekować, być dla siebie dobrym. Jeżeli w sobie nie znajdziemy takiej odrobiny czułości, nie egoizmu czy narcyzmu, tylko takiej czułości dla samego siebie, to nikt nam nie pomoże. Nikt nie udźwignie nas. I ja się trochę sobą zaopiekowałam sama i moim sposobem na poradzenie sobie było poszukanie innych mam po stracie i przejrzenie się w nich i zobaczenie na tle tych mam, jak ja funkcjonuję, czy ja mogę coś w ogóle zrobić z tą tragedią. Zobaczyć nie tylko, jak już zobaczyłam siebie w tej tragedii, to chciałam zobaczyć też inne mamy. Chciałam je poznać, zobaczyć, co one czują. No i to była bardzo dobra droga.
Czyli szukała Pani takiego pokrewieństwa doświadczeń?
Tak, tak, bo nikt tak nie zrozumie jednej wdowy, jak druga wdowa. Nikt tak nie zrozumie mamy po śmierci dziecka, jak inna taka mama. Ja pamiętam cudowne spotkanie, zresztą takie mamy znalazłam oczywiście przez internet. To jest najprostsza droga. Byłam w stanie pojechać do Częstochowy do kobiety, którą poznałam w moim wieku. Ona pochowała siedmiodniowego synka. I pamiętam, że W ogóle jej nie znałam. Przyjechałam do niej do domu, zjadłyśmy razem obiad. Jak usiadłyśmy na kanapie, tak poszłyśmy spać o 3 nad ranem. Obryczane, obsmarkane, uśkiśnięte. I to było takie katarzis, bo ja zobaczyłam, że to wszystko, czego się bałam, różnych moich uczuć, czy to jest normalne, czy ja nie potrzebuję leków, jakiejś terapii, że ona przeżywa dokładnie to samo. I to mi dało siłę i to mi pokazało, że to jest najlepsza droga chyba do jakiegoś wygrzebania się z tej rozpaczy, żeby po prostu poszukać innych ludzi i współbyć po prostu.
Dobry wieczór.
Stawaj muzyka, nie mi tu od rzeczy czeszczy.
No i takie opinie się zdarzają.
Pozdrawiamy.
To troszkę też pan o sobie dużo powiedział. Pani Agnieszko, gdyby tak miała pani powiedzieć, co jest najważniejsze w takim momencie?
Najważniejsze jest, żeby nie utonąć. To jest najważniejsze. Na teraz, na te kilka chwil po i na te kilka miesięcy po. Żeby nie wymagać od siebie ruszenia do przodu i żeby nie słuchać ludzi, którzy mówią, co powinniśmy zrobić. Powinnaś pójść, nie wiem, do pracy, do szkoły, wyjść za mąż, rodzić dzieci. Nie słuchać tego, słuchać siebie. Jeżeli posłuchamy siebie, to znajdziemy sposób pomocy. Poczuć, spróbować wyciszyć zewnętrze, jakby ludzi z zewnątrz, posłuchać samego siebie i jeżeli to nie jest czas, by wracać do pracy, to nie wracaj do tej pracy. Poczekaj, daj sobie jeszcze miesiąc. Świat się nie zawali, już się zawalił. Tak?
A pani po jakim czasie od śmierci córki poczuła, że nie powiem, że pogodziła się z tym, bo chyba się pani nie pogodziła z tym do dzisiaj. Czy się pani pogodziła?
Co, zaskoczę pana, ale chyba się pogodziłam. Wiem, że to się stało. Wiem, że nie mogło być inaczej prawdopodobnie. Ona ważyła kilogram. Nie miała szans, była bardzo chora. Miała zakażenie całego organizmu przez wcześniactwo. Nikt nie był temu winny. Po prostu matka natura, tak? To nie jest zgoda. To jest taka spokojna, smutna akceptacja tego stanu rzeczy, tak?
I da się powiedzieć, kiedy pani do tego stanu akceptacji doszła?
To nie było takiego momentu. To jakby człowiek...
Proces.
Tak, to był proces. I człowiek dopiero po fakcie zdaje sobie sprawę, że jednak żyje i jednak bywa szczęśliwy. O dziwo. Nigdy bym się nie spodziewała. Tak, gdyby ktoś mi pół roku po śmierci Martynki powiedział, że będziesz szczęśliwa tak naprawdę, bez poczucia winy, że się czuje to szczęście, to nie uwierzyłabym. Ale... zdarza się. Bardzo często.
618-654-654. Słuchamy audycji Rozmowy po Zachodzie, której gościem jest dzisiaj pani Agnieszka Kaluga.
Baby, 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 please don't go. You make me crazy, I've waited all day long. Cafe's closing, grab your coat and maybe we can follow where the evening's going. Night's upon us, don't you wanna see how this will end? I'll watch the sunrise, reflected in your eyes. It's crazy how time flies when I spend it holding you all night. Watch you watch the sunrise. Let my kisses fall where they belong, telling you that I've been saving up since you been gone. Mm-hmm. It's getting cold out. Let's go home now. We can light a fire that never goes out. We'll explode the night.
have to love until another day begins. With the sunrise reflected in your eyes, it's crazy how time flies when I spend it holding you all night. Watch you watch the sunrise. Watch you watch the sunrise. Oh, oh. Baby, 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 please don't go. Oh, you make me crazy. I've waited all day long.
Łukasz Kurzawski dziś wybiera dla Państwa piosenki. Agnieszka Kaluga jest naszym gościem. Pani Agnieszko, z tego szukania osób podobnie doświadczonych przez życie powstało w Pani głowie coś, co się zmaterializowało i co istnieje do dziś. Organizacja, która nazywa się Dlaczego?
Tak jest. Nie spodziewałam się, że to się uda. Powiem szczerze, bo poznałam wiele mam po stracie dziecka przez internet, spotkałam się z wieloma na żywo, byłam w stanie jeździć do różnych miast i z tymi mamami się spotykać i za każdym razem czułyśmy, że to za mało, że my się spotykamy, ale nie wszystkie mamy o tym wiedzą. Może ktoś jeszcze chciałby przyjść na takie spotkanie, jak ich poinformować Poza tym czułyśmy się trochę skazane na taki społeczny ostracyzm. Nikt z nami nie rozmawiał o tych zmarłych dzieciach i...
Bo się ludzie boją, krępują może, tak?
Tak, ludzie się boją, ja to rozumiem. Bo sama bardzo delikatnie obchodzę się z ludźmi, którzy są po jakichkolwiek przejściach, których nie doświadczyłam sama. Boję się, żeby nie urazić, dlatego często mówimy mniej niż może należałoby. Albo jesteśmy mniej niż by należało. W każdym razie przy kolejnym takim spotkaniu stwierdziłyśmy, że może warto założyć jakieś stowarzyszenie, jakieś kółko, nie wiem, cokolwiek, założyć stronę internetową i pokazywać światu, że tacy rodzice są i bardzo, bardzo ich wielu, dlatego że dotarliśmy do danych z GUS-u, które mówią o tym, że w Polsce począwszy od takich zgonów bardzo wczesnych, dzieci martworodzone, które umierają jeszcze też w ogóle przed narodzeniem, po 18-letnie dzieci, z około 20 tysięcy dzieci rocznie, tylko w tym kraju. To jak sobie pomnożymy przez dwa, to mamy całe miasto osieroconych rodziców, matkę i ojca. To jest 40 tysięcy ludzi co roku. I ci ludzie gdzieś są, w blokach, w domach, pochowani. No i tak właśnie powstała taka myśl, żeby zorganizować taką jakąś grupę, bardziej sformalizować to wszystko i też pokazać się i w mediach i pokazać ludziom, że my jesteśmy normalni, że z nami można rozmawiać, że my potrzebujemy być w społeczeństwie, w którym wszystko jest nastawione na sukces, na zdrowie. Takie czasy mamy teraz, ale śmierć będzie i po prostu musimy jakoś mądrze przez to wszystko przejść i nie oddzielać się od tego świata, tylko jakoś tak współgrać razem. I tak powstało Dlaczego. Założyłyśmy stronę internetową www.dlaczego.org.pl i tam to jest miejsce spotkań rodziców po stracie, gdzie w tej chwili jest kilkanaście tysięcy wejść dziennie na tą stronę.
A w tej nazwie Dlaczego to jest... zapisany bunt, czy pytanie o sens?
To jest pytanie, taki wspólny mianownik, który połączył wszystkie osoby po stracie i osoby, które są wierzące i które nie są wierzące i osoby w początkowym etapie żałoby i te, które tą żałobę już przeszły. To jest pytanie, to są takie wielkie, zamknięte drzwi, przed którymi staje każdy rodzic, bo każdy człowiek, który żegna kogoś bliskiego.
Kiedy mówiła pani o początkach tej idei, to zauważyłem, że mówiła pani o tym, że spotykały się mamy, szukały się mamy, a ojcowie, jest miejsce w tej organizacji dla ojców?
Oczywiście, że tak, natomiast no, nasi kochani panowie mają to do siebie, że przeżywają rozpacz i smutek w milczeniu. Bardzo nieliczni panowie przychodzą na takie spotkania. Ja czasami prowadzę takie spotkania i powiedzmy na 10-15 mamy dwóch ojców, którzy przychodzą jakby przyprowadzając swoje żony, ale widać, że to jest też dla nich ważne, tylko po prostu niestety jest ten stereotyp mężczyzny, który nie płacze, bo to nie męskie. Poza tym mężczyzna trzyma się, żeby mogła rozsypać się jego żona, tak? Żeby ona mogła jakoś z tej sytuacji się wygrzebać. Ale mamy na stronie Dlaczego mamy forum dla ojców i tam są panowie, którzy piszą do siebie i dzielą się doświadczeniami, bólem. To są ojcowie w różnym wieku i również też dorosłych dzieci, które 20-parolatków, którzy niestety nie żyją. I także ta terapeutyczna jakby siła tutaj rozkłada się dwupłciowo, nie tylko na mamy, ale zdecydowanie mam jest więcej. My jesteśmy gaduły i też potrzebujemy. Kiedyś kobiety siedziały, skubały pierze razem i śpiewały, jak było dobrze, a jak rozpaczały, to też przychodziły razem i siadały gdzieś i współbyły.
To domyślam się, że również na stronę organizacji Dlaczego wchodzą częściej kobiety niż mężczyźni, częściej mamy niż ojcowie.
Pewnie tak, chociaż nie mam dojścia do statystyk tutaj płciowych, zresztą tak naprawdę to ma drugorzędne znaczenie, bo cierpi człowiek. Ja nie wiem, ilu panów wchodzi dziennie na tą stronę, podejrzewam, że nie jeden.
Dzisiaj już po ilu latach istnienia tej organizacji?
No niech pomyślę, jest 7 lat.
Po 7 latach uważa pani, że to sprawdziło się, że to dalej ma istnieć, ma się kulać, że tak brzydko
powiem? Dla mnie to jest cudowne, że ja już nie muszę za zbyt wiele rzeczy robić na rzecz Dlaczego, bo to jest organizacja, która już właściwie kręci się sama, ponieważ tworzą ją ci rodzice, którzy do nas trafiają i którzy akurat potrzebują jakiegoś wsparcia i obecności innych osób w podobnej sytuacji. I oni sobie nawzajem pomagają, bo to nie ma jakiejś osoby nadrzędnej, jakiegoś, nie wiem, czy psychologa, czy księdza, kogoś z urzędu, kto ma się zaopiekować tymi ludźmi. To działa na zasadzie takiej pomocy, właśnie jedna osoba po stracie pomaga drugiej. Spotykają się, w swoim mieście organizują spotkania, w kawiarniach, w domach, przy parafiach, gdziekolwiek. Także organizacja jest bardzo dobrze się miewa, radzi sobie dobrze. No, bardzo mi przykro, że tak wiele osób gromadzi, bo to... Z jednej strony mogę myśleć o tym w kategoriach sukcesu, że to się udało, że ja gdzieś tam sobie siedziałam w kąciku w swoim pokoju i nie miałam takiego miejsca, bo ja przekopywałam internet i nie znalazłam miejsca dla rodziców po stracie wtedy, te 10 lat temu. Teraz ktoś, kto traci dziecko, no, znajdzie bez problemu tysiące takich rodziców jednym kliknięciem myszki i po prostu to jest sukces, ale z drugiej strony liczba ludzi, którzy są dotknięci tym problemem jest przerażająca dla mnie nadal i nie można jakoś obojętnie do tego podejść.
Ta organizacja Dlaczego, również blog pani Agnieszki, mojego gościa, blog, który nazywa się Zorkownia, można powiedzieć, że uczą rozmawiania o śmierci, mówienia o tym. Czy to jest temat tabu, pani zdaniem?
Temat śmierci jest tematem niewątpliwie trudnym i ludzie się boją zarazić nieszczęściem i wolą... Nikt z nas nie lubi o tym rozmawiać. To nie jest proste. Natomiast... ja w ogóle też uporządkuję trochę to wszystko, ponieważ dlaczego to jest taka jedna moja noga, a druga moja noga to jest hospicjum, do którego przychodzę od 2 lat jako wolontariusz.
Też blisko śmierci.
Tak, blisko śmierci. Może to przerażać niektórych, ale ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem bardzo pogodną i żywiołową osobą i naprawdę...
Normalna dziewucha, że tak
normalna
powiem.
Dziewucha, tak. Można się ze mną napić wina, można ze mną pójść do kina, teatru i na koncert laocze, proszę bardzo, nie ma sprawy. I ja się świetnie bawię wtedy. Natomiast właściwie wszystko się zaczęło od Martynki, która odeszła. I ta śmierć jest bezsensowna. I tyle mogę o tym powiedzieć. Ona nie ma sensu. To sens musiałam nadać sama tej śmierci. I moim sensem było po pierwsze to, że otwarły mi się oczy i serce na rodziców po stracie dziecka. I otwarło mi się serce na ludzi, którzy tracą swoich bliskich i na tych, którzy sami tracą swoje życie. I to, czego się nauczyłam, myślę, że na pewno wiem, czego nie mówić takim ludziom. I to już jest bardzo dużo. I umiem z nimi być... I ich nie pocieszać. To też jest bardzo dużo.
A pocieszanie jest złe?
Ja myślę, że żadna obecność nie jest zła. Jeżeli to jest obecność i próby pocieszania, to ja szanuję dobrą wolę. Natomiast niech pan sobie wyobrazi, że ma pan lat 30 parę, 40 parę i 2 małych dzieci. I ma pan raka z przerzutami. I pan już wie, że pan z tego nie wyjdzie. Co ja mogę panu powiedzieć wtedy? Będzie dobrze? Nie wiem, jak będzie. Nie wiem. Nie wiem, czy Bóg będzie wtedy pocieszeniem, czy życie wieczne będzie nagrodą. Nie wiem. Ale mogę z panem posiedzieć w tym nie wiem i nie będzie pan sam. Bo albo będzie pan sam odrobinę mniej. I myślę, że to wystarcza, żeby po prostu z takim człowiekiem umieć być i niekoniecznie wymyślać scenariuszy, rozwiązań, pocieszeń. Są sytuacje, kiedy nie ma pocieszenia. Trzeba to przyjąć po prostu.
618-654-654.
Zanim odwróciłeś się, a stąd
Państwo nie dzwonią, ale piszą. Poznałam dzisiejszego gościa kilka lat temu. Biorę regularnie udział w spotkaniach Dlaczego, gdzie Agnieszka w niesamowity sposób potrafi podnieść na duchu cierpiących rodziców, szczególnie matki. Potrafi słuchać, dużymi literami to słowo słuchać. Jestem podwójną matką aniołków. Całkiem niedawno we wrześniu zeszłego roku zmarła moja niespełna 5-letnia córeczka Patrycja. Cierpiała, walczyła kilka lat, ale nie przeżyła. Agnieszka wspierała mnie po stracie synka, potrafiła normalnie rozmawiać o ciężkiej, śmiertelnej chorobie mojej córeczki. Rodzicom po stracie jest wręcz niezbędny ktoś taki jak Aga. Dzięki niej żyję, funkcjonuję i próbuję radzić sobie dalej w życiu, choć rzadko się spotykamy i nie wiem, czy ona o tym wie. Agnieszko, dziękuję, że jesteś. Jesteś wielka, Izabela.
O, coraz większa ostatnio zima idzie, więc zbieram zapasy tłuszczowe. Dzięki bardzo. Ja nigdy nie wiem, co robić z komplementami, dlatego zmilczę.
Pani Agnieszko, właściwie co pani robi na blogu pod tytułem Zorkownia? Po co on w ogóle powstał?
On tak naprawdę na początku powstał po to, żebym mogła funkcjonować jako wolontariuszka hospicyjna, ponieważ trafiłam tam i bardzo chciałam tam zostać, bo jest to szczególne miejsce, które naprawdę zmienia życie. Jako że poznaję w hospicjum ludzi, zaprzyjaźniam się z nimi i potem ich noszę w sercu, w głowie. I żeby być dalej w hospicjum i być otwartym, gotowym na inne historie życia, inne osoby, nie mogę tych wszystkich tragedii i wspomnień nosić. Także Zorkownia, mój blog, stał się taką moją walizką, do której wkładam najcenniejsze wspomnienia. Takie, które chcę ocalić, ale których nie mogę nosić na co dzień, bo nie podołałabym w hospicjum po prostu.
A jak pani tłumaczy to, że ten blog tak daleko zaszedł, no i ma szansę na zwycięstwo w tym konkursie, dużym, poważnym konkursie na blog roku?
No, śmieję się trochę, że mam wielu życzliwych znajomych, którzy oddali na mnie głos. Ale czy dla mnie tak naprawdę jest dużą niespodzianką, ponieważ blog otrzymał 435 głosów. No, aż tylu znajomych nie mam. To nawet ja tylu znajomych nie mam. Myślę sobie, że blog prawdopodobnie dotyka tak trudnych tematów, że znaczy pewnie jest jedyne w swoim rodzaju przez to właśnie, że w sposób bardzo otwarty i prosty pisze o tak trudnym czasie jak czas odchodzenia. I no, może dlatego.
Ale został zaliczony do kategorii literackiego bloku, czyli to nie jest takie prościutkie pisanie, to jest literackie pisanie.
No, ja jestem, tak mi się przydarzyło, że skończyłam polonistykę chwilkę temu, może tak powiem, więc może jakieś tam umiejętności do szlifowania słowa mi zostały, ale jakby forma jest ważna i zawsze była dla mnie ważna, natomiast nie może nigdy przyćmić treści i jeżeli szlifuję słowa na blogu, to robię to po to, żeby ze względu na szacunek, po to, żeby dorównały tym naprawdę wielkim, wielkim spotkaniom, które mam zaszczyt nosić w sercu potem. Mm-hmm.
Morfina kapie ciurkiem, wkraczamy na inny poziom relacji. Wiem, jak się z nią porozumieć, nawet gdy wydaje się, że śpi. Tak, delikatnie marszczą się powieki. Nie, minimalny ruch głową. Dużo mówię do niej, uprzedzam o każdym ruchu, by w spokoju mogła mieć zamknięte oczy. Nawilżam usta, poję łyżeczką, nie wychodzę, gdy ma atak kaszlu, głaszczę po włosach i policzkach, wygładzam pościel. Skąd w ogóle u pani, czy w pani tyle dobrych uczuć?
Myślę, że byłam dobrze kochanym dzieckiem. Jeżeli dobrze wychowujemy swoje dzieci, je kochamy, dajemy im rosnąć, a nie narzucamy im swoich wizji, to potem, jak takie dzieci dorastają, to mają dużo siły. Tak myślę.
To, co przeczytałem, to oczywiście wpis z bloga pani Agnieszki. Proszę powiedzieć, czy na co dzień rozmawia pani o tych sprawach ze znajomymi, z osobami, które pani mniej lub bardziej zna?
Nie, bo naprawdę już i tak jestem kosmitą, więc jak ja bym chodziła i wszystkim znajomym opowiadała o moich spotkaniach z hospicjum, to oni by tego nie wytrzymali, bo nie każdy ma siłę na takie rzeczy, ale przyznaję, że bywa to test przyjaźni dla mnie. Ja po prostu czasami z premedytacją gdzieś tam między wierszami przemycę jakieś spotkanie i sprawdzam, czy ta osoba od tego ucieka, czy mnie słucha. Bo ja też słucham. Słucham o innych sprawach, o pracy, o problemach w domu i myślę, że przyjaźń polega na wymianie. Wymieniamy się swoimi ważnymi rzeczami. Dla mnie ważne jest hospicjum i ja czasami bardzo potrzebuję o tym rozmawiać.
618-654-654, gdyby jednak jeszcze państwo chcieli zadzwonić i powiedzieć o tym, czy rozmawiamy naprawdę o sprawie tabu, czy nie, czy to są potrzebne takie rozmowy, to raz, a dwa, można napisać antena@radiomerkury.pl. Zobaczymy, bo odezwał się telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Jesteśmy
moje
na antenie.
Moje stwierdzenie tak jest, że jestem pełna podziwu do pani Agnieszki za sposób, w jaki mówi, rozmawia o tych tematach. Faktycznie jest to temat tabu, trudno rozmawiać, a rozmowa jest chyba jednak bardzo potrzebna. Takiego normalnego, życzliwego rozmawiania o śmierci, o przemijaniu, o wszystkim. Nie ubieranie tego w jakieś coś tam nie wiadomo, nie do powiedzenia. Nieraz, tak jak pani Agnieszka powiedziała, wystarczy być i posłuchać tylko i nic więcej.
Pani Agnieszka powiedziała też wcześniej, że właściwie klimat taki jest. No być może to jest taka natura naszego życia, że wybiegamy myślami do przodu i raczej te myśli są skoncentrowane na naszych planach i nie myślimy o tym, że umrzemy, że bliscy umrą, nie wiadomo kto pierwszy.
Tak, ale jeszcze też zbyt dużo zakłamania jest takiego w temacie. Mówić, nie mówić, wypada, nie wypada. Brak takiej, no nie wiem, jak to nazwać, życzliwości. Nie, po prostu słuchania chyba drugiego człowieka i obserwowania, co jest. Bo tragedia jest tragedią, rozumiemy to wszystko. Niby braknie po prostu nieraz słów, żeby jak zareagować i się boimy. Ale... no nie wiem, ja po prostu, mi po prostu braknie takiego normalnego rozmawiania i uznania, że ten temat po prostu jest, on funkcjonuje. Problem ma pani Agnieszka, problem ja mam, problem ma wielu, wielu innych ludzi, którzy właśnie potrzebują takiego, tak jak pani Agnieszka powiedziała, po prostu bycia, wysłuchania, może bez komentarza i przede wszystkim faktycznie bez litości i bez takiego pustego słowa, które mówi, no słuchaj, będzie dobrze. Ja wiem, że nie będzie dobrze i te słowa po prostu bolą w pewnych sytuacjach, nie? Czyli po prostu wysłuchać, być i wszystko się, czas faktycznie wtedy zrobi swoje, troszeczkę złagodzi, troszeczkę pomoże. Przede wszystkim ja zrozumiałam okres żałoby, co to polega i to jest to właśnie nie czy czas leczy rany, to po prostu okres żałoby zrobił swoje, nie czarne ubrania, nie czarne jakieś tam myśli czy coś, tylko po prostu trzeba przeżyć to, przeżałować wszystko i dać sobie ten czas. No i życzliwych ludzi wokół siebie.
Ja mam taką, tak sobie słucham, co pani mówi i myślę sobie, że jeżeli jest tak, że ludzie nie chcą rozmawiać, czy nie potrafią, to mój sposób na to jest taki, że ja bawię się w takiego edukatora trochę. To znaczy ja mówię, czego potrzebuję, tak, że ja chcę porozmawiać. Ja i nawet nie używam takich słów, że chcę porozmawiać, ale pamiętam, jak miałam 25 lat i właśnie zmarła Martynka i w gronie koleżanek, no bo to taki czas rodzenia dzieci, koleżanki opowiadały sobie o przebiegu ciąży i o mdłościach. I ja się włączyłam do tej rozmowy i też opowiadałam, tak, tu mi było niedobrze. Wszyscy wiedzieli, jak się to skończyło. Wszyscy. Tak? Że dziecko zmarło, jest pochowane, ja chodzę na cmentarz. Ale i pamiętam, że było to bardzo takie trudne na początku do przyjęcia dla tych mam, no bo zaraz się zrobiły takie ciężkie akordy, bo ja wkroczyłam do akcji i ja opowiadam o ciąży, a wiadomo, jak się ona zakończyła. Ale potem się okazało, że nagle można ze mną rozmawiać, jakoś atmosfera przestała być taka gęsta. I czasami to my mamy
wszyscy
to.
Wszyscy chcą jakby jednak rozmawiać o tym i braknie takiego kogoś, kto zainicjuje tą rozmowę i w sposób normalny po prostu będzie rozmawiał.
To trzeba to brać w swoje ręce. Wie pani, mi się to sprawdza.
A jest to trudne, bo
pewnie.
Ja muszę patrzeć na to i zważam, że ci ludzie chcą uciec jakby od tego tematu, że
no trudno.
Ja problem stwarzam ze
to ma pani test przyjaźni.
Tematem. No ale to tak humorystycznie tak wychodzi w tym momencie. Kto kogo powinien pocieszać? Czy ten chory, kto ma tragedię tego zdrowego? Czy...
Wie pani, co czasem tak jest, że ten, co ma tą tragedię, nagle ma przypływ takich sił, że on jeszcze będzie edukował wszystkich wokół i...
To dokładnie.
Nie?
Dokładnie. Spojrzenie jest po prostu inne. Nabiera się dystansu do wiele i różnych no, niepotrzebnych problemów, które się stwarzało kiedyś tam.
No i to jest plus, no. Nie? Bardzo dużo.
Dziękuję bardzo i życzę naprawdę dużo, dużo powodzenia w pani pracy i w życiu.
Dziękujemy pani za telefon.
Dobranoc.
I zobaczymy, bo mamy kolejny telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam szanownego pana redaktora.
Witamy panią.
Witam.
Jesteśmy na antenie.
Przede wszystkim, tak słyszę, nie mam radio włączone.
Mm-hmm.
Pani Agnieszko, szapoba dla pani przede wszystkim za to podejście. Ja co prawda nie przeżyłam takiej tragedii jak pani. Mam 3 zdrowych synów, natomiast no, parę lat temu pożegnałam naprawdę osobę bardzo mi bliską, moją mamę, która była dla mnie, no, wszystkim, dla moich synów również. I ja wiem, że nie ma porównania między stratą dziecka a mamy, ale to też jest bardzo ciężkie przeżycie. I powiem szczerze, że ja przeżyłam to bardzo ciężko. Gdyby nie moi synowie, którzy praktycznie, no, z godziny na godzinę bardzo dorośleli, a byli wtedy, no, chłopakami, że tak powiem, w tym najtrudniejszym okresie, najgłupszym wieku, to podejrzewam, że załamałabym się i nic by mnie nie interesowało. Ani dom, ani praca, totalnie nic. No ale musiałam się wziąć w garść, bo byli oni. No i trzeba było żyć dalej. Z tym, że pustka pozostała.
Dziękujemy pani bardzo.
Dziękuję.
Dobrej nocy.
Pani Agnieszko, czy pani by chciała, żeby pani blog wygrał?
Ja nie wiem. Wie pan co, bo ja się nie spodziewałam, że... Ja założyłam, że wkładam ten blog w konkurs na bloga roku. Najbardziej chyba prestiżowy, jaki może być w Polsce dla blogosfery. Z taką przekorą, że wrzucę wam taką bombę śmierdzącą, tak, pod tytułem Śmierć i Hospicjum i zobaczymy, co z tym zrobicie. I nawet sobie tak myślałam, że ach, to będą na pewno ten blog gdzieś zginie i zostanie odszczelony na samym początku. No i tak utarło mi się nos trochę, bo nagle się okazuje, że jednak... Założyłam sobie, że to jest temat tabu i to jest trudne i taki blog nie ma szans absolutnie na to, żeby wygrać jakiś konkurs, żeby zaistnieć, a tu się okazuje, że on w tej kategorii literackiej był bezkonkurencyjny właściwie, bo on miał, przeszło 400 głosów, a następny w kolejności blog miał 200 kilka głosów. No i teraz wśród wyselekcjonowanych już 100 blogów z całej Polski, on jest na 9 miejscu i to jest oczywiście miejsce, jeśli chodzi o głosowanie, czyli też właśnie jakąś taką popularność, to no, ktoś musiał uznać, że tego jednego SMS-a wyślę akurat na ten blog, a nie na inny. Ja nie wiem jakby, co z tym zrobić. Mam pomysł na to, co zrobię, jak wygram z nagrodą.
Co pani zrobi?
No,
zrobiłaby.
Nagrodą, jak blog zostanie jakby pierwszym blogiem w uznaniu jury w kategorii literackiej, no nagrodą jest laptop i ja już mam kandydata, bo ja mam laptopa i nie zjem drugiego. Poznałam bardzo fajną dziewczynę w hospicjum, której zmarł mąż, ona ma trójkę dzieci i nie mają komputera, także myślę, że laptop po prostu będzie się tam dobrze czuł. Także to jakby nagrody, takie rzeczy to są drugorzędne sprawy i jakby ja nie wyobrażam sobie jakiegoś promowania siebie na takim temacie jak śmierć, bo to byłoby chore wtedy. Mhm. Ale myślę sobie, że na bardzo wiele osób po stracie, które poznałam, osób w żałobie, rodzin naszych pacjentów w hospicjum Palium, ja wiem, że mam coś, co muszę wykorzystać. Mam dar gadania o tym. Nie boję się o tym mówić, więc będę gadać i będę pisać.
Będzie pani pisać, ale przedtem jeszcze będziemy rozmawiać ze słuchaczem lub słuchaczką. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy panią. Jesteśmy na antenie.
Dobry wieczór. Witam się, Agnieszko. Mówi Ela ze Środy Wielkopolskiej. Chciałabym powiedzieć...
Witaj, Ela. To jest żona mojego kochanego pacjenta, najkochańszego chyba, jakiego poznałam.
No właśnie. Chciałabym powiedzieć, że mojego męża spotkało nieszczęście. Mojego męża i mnie, ale szczęściem wielkim było to, że spotkaliśmy tam Agnieszkę właśnie. I wielkim szczęściem było to, że to hospicjum istnieje, bo to jest coś wspaniałego, naprawdę coś wspaniałego, to co oni tam robią. I łącznie właśnie z Agnieszką. Chciałabym ci serdecznie podziękować na tym programie, naprawdę za to, że byłaś z nami.
Uż to, twojego męża nie sposób było nie pokochać i ty wiesz o tym.
Dziękuję, no. Dziękuję ślicznie.
Ja ci też dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za telefon i przyszedł kolejny mail. Pani Barbara napisała: zgadzam się z panią Agnieszką, nie ma pocieszania. Moja najukochańsza przyjaciółka doprowadzała mnie do pasji historiami, ile kto potem przeżył, że to nie wyrok i tak dalej. Co będzie, to będzie. Zakładam, że dobrze. Lepiej napisać niż zadzwonić. A dzisiaj ludzie z mojej firmy, gdzie już nie pracuję na etacie, zrobili zrzutkę. Na lekarstwa, dobre jedzonko i inne takie. Szok. I radość, że się nie zmarnowało czasu, że chcą pomóc tak jak mogą. Barbara.
No to jest najcenniejsze, to nie marnowanie czasu. Bo wiecie państwo, my nie wiemy, ile mamy czasu swojego, tak? I teraz możemy go marnować, a możemy się wziąć do roboty i otworzyć się na innych, bo tylko to mamy, tak?
Tylko to mamy i mamy tę drugą osobę, bo się okazuje, że chyba to jest najcenniejsze w tym doświadczeniu choroby i śmierci, druga osoba.
Ja myślę, że w ogóle człowieczeństwo na tym polega, tak? Żeby współbyć ze sobą, żeby jakby tym się różnimy od zwierząt, że potrafimy się o siebie zatroszczyć, czasami kosztem siebie, swojego egoizmu. To jest ta wartość naddana. Jesteśmy tym ssakiem plus właśnie tym altruizmem gdzieś tam, empatią. Czemu mamy tego nie wykorzystać? Niczego lepszego nie dostaliśmy w wyposażeniu. Tylko serce czułe, nie?
Tak sobie myślę, wysłuchawszy panią, próbuję sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rozmawianie z kimś, kogo dotknął taki cios w postaci śmierci bliskiej jemu osoby, czy rozmawianie z taką osobą nie będące pocieszaniem, bo jak tutaj ustaliliśmy, pocieszenie nie jest tym, na co najbardziej te osoby czekają. Zastanawiam się, czy to jest trudne czy łatwe. Teraz postawmy się w tej pozycji tej drugiej osoby, która rozmawia z tym dotkniętym, tak na koniec. Wydaje mi się to po tym, co pani powiedziała, jednak dość trudne.
A ja to odwrócę. A niech pan powie, co pan by zrobił. Jak pan? No, tak przez zaskoczenie.
Gdybyśmy na przykład cofnęli się o 10 lat i panią spotykam, tak? I pani chce rozmowy. Ja bym odruchowo chciał pocieszać.
No i dobrze. Jakby pan nie przytulił, jeszcze lepiej. A najgorzej, jakby pan się odwrócił, pan uciekł. I pan rozmawiał ze mną o pogodzie. Bo ja bym patrzyła w pana oczy. Pan, jest taki piękny wiersz, Słoń w pokoju. I wiersz, nie będę go cytować, bo nie pamiętam, ale sens jest taki, że jesteśmy w dwójkę w pokoju. I w pokoju jest wielki słoń. I nie rozmawiamy o tym wielkim słoniu, tylko o wszystkim, co jest w tym pokoju. Słoń jest tak wielki, że już napiera na ścianę. Ale my nie rozmawiamy o słoniu. Więc jeżeli pan by ze mną nie porozmawiał o tym wielkim słoniu, no to byśmy się pewnie już nie spotkali, nie?
Zobaczymy jeszcze, co nam powie słuchacz, który zadzwonił teraz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Krzysztof Sobański z tej strony się kłania. Ja zacząłem to dopiero teraz słuchać audycję. Natomiast chciałem dodać, że temat jest mi nieobcy, ponieważ straciłem w ubiegłym roku córkę. Myślę, że żona też słucha. I chciałem dodać, że rola ojca przy stracie dziecka jest bardzo ogromna i bardzo ciekawy temat państwo poruszyli. Jestem wdzięczny za to i pani Agnieszce również, którą znam osobiście, także chylę czoła za to, co państwo zrobili, że wreszcie ten temat został poruszony na antenie Polskiego Radia, bo jest to bardzo potrzebne, aby ludzie wiedzieli, iż to jest temat, o którym trzeba rozmawiać. Zawsze.
Dziękujemy panu za telefon. To właściwie takie podsumowanie i zamknięcie tej audycji. Niestety musimy kończyć, chociaż widzę, że teraz właśnie państwo nabrali takiej odwagi, żeby dzwonić tak gdzieś od 15 minut. Pani Agnieszko, dziękuję za udział. Ja życzę pani blogowi sukcesu. Nie podamy teraz dokładnych namiarów, gdyby nasi słuchacze chcieli pomóc też pani blogowi, ale można zajrzeć na pani bloga właśnie, który nazywa się Zorkownia i tam pani podaje też, jak zagłosować. No już nie zdążymy odebrać tego telefonu, także...
A to jest może znak, że trzeba jeszcze się spotkać i porozmawiać o tym temacie kiedyś.
Bardzo chętnie panią zaproszę jeszcze raz i po prostu dokończymy tę rozmowę, bo potraktujmy to, że to zaczęliśmy rozmawiać.
To do zobaczenia.
Pani Agnieszko, do zobaczenia. Agnieszka Kaluga, współzałożycielka organizacji Dlaczego, wolontariuszka hospicyjna i autorka bloga Zorkownia, bloga, który może zostać blogiem roku przy państwa pomocy. Dobranoc.
Dobranoc.